To jest podcast Inżynier Naturalnie. Posłuchaj o energetyce i otaczającym nas świecie. Nazywam się Izabela Krakowiak i zostanę Twoim przewodnikiem po technologii, odnawialnych źródłach energii i ekologicznym spojrzeniu na codzienność. Do dzieła! Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Inżynier Naturalnie. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony rodzajom ogniw fotowoltaicznych oraz zrobionych z nich paneli. Panele i ogniwa fotowoltaiczne, jakie są, każdy widzi. Czy aby na pewno? Wyróżniamy wiele rodzajów ogniw oraz paneli fotowoltaicznych. Czy różnią się tylko nazwą i wyglądem? Otóż nie. Różnic między nimi jest sporo i warto je znać, decydując się na zakup konkretnego rozwiązania. Dziś biorę na tapet różne rodzaje ogniw fotowoltaicznych i analizuję różnice między nimi. Robię to w sposób, którego próżno szukać w większości źródeł popularnonaukowych polskiego internetu. W odcinku omawiam aż 3 generacje ogniw oraz technologie eksperymentalne, a więc nawet te rozwiązania, które nie są powszechnie stosowane w energetyce prosumenckiej i zawodowej. Spis treści dzisiejszego odcinka jest następujący. Pierwsza generacja ogniw fotowoltaicznych, czyli ogniwa i panele monokrystaliczne, ogniwa i panele polikrystaliczne oraz porównanie typów ogniw. Druga generacja ogniw fotowoltaicznych, czyli ogniwa fotowoltaiczne CIGS, ogniwa z telurku kadmu CDTE, amorficzne panele krzemowe ASI. Trzecia generacja ogniw fotowoltaicznych, ogniwa barwnikowe, ogniwa perowskitowe, organiczne ogniwa słoneczne, ogniwa z siarczanu miedziano-cynkowego oraz ogniwa z kropkami kwantowymi i perspektywy rozwojowe ogniw fotowoltaicznych. Materiał skupia się na zaprezentowaniu cech charakterystycznych dla danego typu ogniw lub też w niektórych rozwiązaniach paneli fotowoltaicznych. Podstawową wiedzę na temat budowy działania ogniw i systemów fotowoltaicznych znajdziesz w odcinku drugim pod tytułem Jak działa fotowoltaika, czyli jak się robi prąd ze słońca. I link do niego załączam w opisie odcinka. Słowem wstępu powiem tylko, że panele fotowoltaiczne składają się z modułów, które z kolei zbudowane są z licznych połączonych ze sobą ogniw. Bardzo często w nomenklaturze zacierają się różnice pomiędzy tymi wyrażeniami, wprowadzając, szczególnie u osób mniej rozeznanych z tematem, pewne problemy w zrozumieniu zagadnienia. Dalej będę zamiennie stosowała wyrażenia ogniwo fotowoltaiczne, ogniwo słoneczne oraz ogniwo, a także panel fotowoltaiczny, panel PV oraz panel. I często będę również używała wyrażenia przerwa energetyczna lub tożsamych przerwa zabroniona, pasmo wzbronione i pasmo zabronione, oznaczone energię obszaru półprzewodnika między pasmem walencyjnym a pasmem przewodnictwa. Pierwsza generacja ogniw fotowoltaicznych. Należą do niej ogniwa grubowarstwowe, czyli wykonane z krystalicznego krzemu. Jest to grupa najczęściej stosowanych przez prosumentów oraz elektrownie słoneczne rozwiązań fotowoltaicznych. Mimo że mówimy o generacji ogniw, to z racji komercyjnego wykorzystania ich w gotowych systemach częściej spotykamy się z nazwami panele monokrystaliczne i panele polikrystaliczne niż ogniwo. I ogniwa i panele monokrystaliczne, czyli mono SI. Jak sama nazwa wskazuje, te ogniwa wytwarzane są z pojedynczego kryształu krzemu, czyli inaczej monokryształu. Dzięki temu zawierają mniej defektów strukturalnych niż ogniwa polikrystaliczne. Przekłada się to na większą wydajność i sprawność ogniw monokrystalicznych i w warunkach normalnej pracy jest to ponad 20%, natomiast laboratoryjnie ponad 26%, a także dłuższą żywotność. Do produkcji monokryształu półprzewodnika krzemowego najczęściej stosuje się technologię opracowaną przez polskiego chemika Jana Czochralskiego, nazwaną od jego nazwiska metodą Czochralskiego. I tu właśnie leży minus ogniw monokrystalicznych. Ze względu na dość skomplikowany i czasochłonny proces produkcji, ogniwa są droższe od polikrystalicznych. Cechą charakterystyczną ogniw i całych wytworzonych z nich paneli monokrystalicznych jest przeważnie czarny kolor oraz brak widocznej struktury kryształu. Ogniwa i panele polikrystaliczne, czyli poli-SI. Polikryształem nazywamy ciało stałe zbudowane z wielu monokryształów. Z uwagi na taką budowę ogniwa polikrystaliczne są mniej wydajne od monokrystalicznych oraz posiadają charakterystyczny krystaliczny wzór na swojej powierzchni oraz niebieski kolor. I sprawność wynosi zwykle około 15%, laboratoryjnie udało się osiągnąć około 20% sprawności. Łatwiejszy proces produkcji niż ogniw monokrystalicznych powoduje, że ogniwa te są tańsze. Nie przekłada się to jednak na większe zainteresowanie branży energetycznej tym rozwiązaniem, bo według statystyk z 2021 roku ogniwa polikrystaliczne pokrywały 13% rynku, podczas gdy monokrystaliczne około 82% rynku. Dużą wadą rozwiązań polikrystalicznych jest to, że są bardziej podatne na degradujący wpływ wysokiej temperatury. I często ten typ ogniw wykorzystywany jest do zasilania małych sprzętów elektronicznych, np. kalkulatorów, lampek ogrodowych i tym podobne. Porównanie typów ogniw. To, co jest zaletą jednego typu ogniw, będzie wadą drugiego. Tak oto prezentuje się zestawienie cech obu powyższych rodzajów ogniw. Sprawność ogniw monokrystalicznych wynosi powyżej 20% i jest oczywiście większa niż ogniw monokrystalicznych. Żywotność ogniw monokrystalicznych jest również dłuższa niż ogniw polikrystalicznych, jednak ich cena jest droższa. Zajmują 82% rynku, no i z wyglądu są czarne, z jednolitą strukturą. Natomiast ogniwa polikrystaliczne mają sprawność na poziomie około 15% i jest to mniej oczywiście niż dla ogniw monokrystalicznych. Ich żywotność jest niższa niż ogniw monokrystalicznych, jednak są od nich tańsze. Zajmują mniej więcej 13% rynku, no i z wyglądu są niebieskie z widoczną krystaliczną strukturą. A suma summarum, różnice między oboma typami ogniw krzemowych nie są aż tak spektakularnie duże, a wybór konkretnej opcji zależy od konkretnej sytuacji i zastosowania. W przypadku ogniw monokrystalicznych płacimy wyższą cenę za trochę większą wydajność. Niezależnie jednak od wybranego rodzaju paneli, kupujemy i tak jednakową moc wyjściową. Druga generacja ogniw fotowoltaicznych. Zaliczamy do niej rozwiązania cienkowarstwowe z różnych materiałów, nie tylko krzemu, jak w pierwszej generacji. Mamy więc m.in. telurek kadmu, krzem amorficzny, przeróżne mieszanki selenu, miedzi, indu i galu. Nazwa cienkowarstwowe pochodzi stąd, że warstwa światłoczuła jest bardzo cienka, poniżej 0,1 mm. Oznacza to mniej materiału potrzebnego na wytworzenie ogniw tej technologii, co przekłada się na niższą cenę ogniw niż tych z poprzedniej grupy. Cienka warstwa ogniw posiada często również dodatkową zaletę w postaci elastyczności. To właśnie ogniwa tej generacji można używać jako komponentów budowlanych, np. fotowoltaiczne dachówki i inne tego typu pomysły. Zastosowanie znajdują również jako elektrownie fotowoltaiczne zintegrowane z budynkami. Materiałem budulcowym ogniw tego typu są krzem, kadm lub miedź. Cienką warstwę lub kilka warstw materiału fotowoltaicznego umieszcza się na odpowiednio przygotowanym podłożu, np. szkle, plastiku lub metalu. Przekłada się to na zdecydowanie mniejsze zużycie materiałów oraz szybki proces produkcji, co z kolei przekłada się na niższą cenę tego typu rozwiązań. Dodatkowo elastyczność tych ogniw umożliwia ich implementację w naprawdę różnych zastosowaniach. Są one również odporniejsze na wysokie temperatury. Niestety wadą ogniw cienkowarstwowych jest ich stosunkowa niska sprawność, przez co do stworzenia instalacji określonej mocy potrzebne jest więcej ogniw, a więc i więcej powierzchni niż w przypadku ogniw pierwszej generacji. Ponadto ich żywotność również jest krótsza niż w rozwiązaniach mono- i polikrystalicznych. Sumarycznie jednak TFSC zużywają zdecydowanie mniej materiałów, nie tylko fotowoltaicznych, a proces ich produkcji jest prostszy i szybszy niż w przypadku elementów pierwszej generacji, przez co ich wpływ na środowisko jest mniejszy. Ogniwa fotowoltaiczne CIGS, czyli Copper, Indium, Gallium and Selenate. Zgodnie z pełną angielską nazwą tych ogniw w ich składzie wchodzą cztery pierwiastki: miedź, ind, gal oraz selen. Na szklaną lub plastikową powierzchnię rozpyla się przygotowaną mieszaninę powyższych pierwiastków, a następnie dodaje elektrody. Jedna warstwa materiału światłoczułego ogniwa CIGS jest nawet 100 razy cieńsza od grubości klasycznych ogniw mono- i polikrystalicznych. Ma grubość 1 mikrometra, czyli 1000 mm. Materiał ma wysoki współczynnik absorpcji, silniej pochłania światło. W warunkach laboratoryjnych ogniwo to osiągnęło imponującą, jak na warunki dzisiejszej technologii, sprawność ponad 23%. Dzięki temu współczynnik efektywności do zużytych materiałów i kosztów wytwórczych jest na bardzo wysokim poziomie. Według producentów oraz zebranych danych ogniwa CIGS, w przeciwieństwie do ogniw krzemowych, lepiej radzą sobie w rzeczywistych warunkach pracy. Dlatego właśnie ta technologia może być z powodzeniem stosowana w BIPV, czyli fotowoltaice zintegrowanej z budynkami, od angielskiego Building Integrated Photovoltaics. Ponadto do niewątpliwych zalet ogniw CIGS należą wysoka wydajność, bo absorbują nawet słabe światło, niski współczynnik temperaturowy. Im niższy współczynnik, tym mniejszy negatywny wpływ wzrostu temperatury na ogniwo oraz stosunkowo niska wrażliwość na zacienienie. Powyższe cechy sprawiają, że technologia CIGS z powodzeniem może zostać zaimplementowana w postaci fotowoltaicznych dachówek czy nawet pokrycia elewacji dla lubiących industrialny wygląd. Niestety mniej opłacalne jest inwestowanie w ogniwa CIGS w postaci konwencjonalnych elektrowni słonecznych, takich jak stojące w wielu miejscach farmy fotowoltaiczne krzemowe. Również koszty początkowe instalacji są wyższe niż w przypadku rozwiązań z krystalicznego krzemu o tej samej mocy. Ogniwa z telurku kadmu CDTE. Jest to jedyna technologia cienkowarstwowa o niższych kosztach początkowych niż dla ogniw z krzemu krystalicznego. Nakłady poniesione na panele fotowoltaiczne mogą się zwrócić już nawet po roku od inwestycji. Kolejnym plusem ogniw z telurku kadmu jest ich najmniejszy ślad węglowy oraz najniższe zużycie wody do produkcji spośród wszystkich ogniw pierwszej i drugiej generacji. Powszechne stosowanie tych paneli doprowadziłoby do szybszego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W takim razie, dlaczego ta technologia nie jest szeroko stosowana? Otóż na przeszkodzie stoi toksyczność materiałów składowych. Kadm jest groźnym dla życia metalem ciężkim. Został on umieszczony przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem w pierwszej grupie substancji rakotwórczych. Działa wysoce szkodliwie na wszystkie narządy ludzkiego ciała i znacząco przyczynia się do zapadalności na wiele chorób, w tym śmiertelnych. Ponadto kadm stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego, więc utylizacja paneli może doprowadzić do licznych skażeń. Jedyną alternatywą byłby recykling modułów, który na obecnym etapie technologii jest mało prawdopodobny. Dlatego opinia publiczna, liczne agencje i rządy są negatywnie nastawione do tej technologii. Do tego dochodzi również problem z pozyskaniem telluru, który przekłada się dodatkowo na koszty całego przedsięwzięcia. Unia Europejska ma dość restrykcyjne przepisy odnośnie do kadmu, w związku z czym większość producentów cienkowarstwowych ogniw CDTE ma swoje siedziby poza starym kontynentem, na przykład w Ameryce. To jest na przykład kluczowy producent firma First Solar z Arizony. Amorficzne panele krzemowe ASI. Krzem amorficzny to niekrystaliczna wersja krzemu w postaci ciała amorficznego. Ciało takie charakteryzuje się stałym stanem skupienia o wewnętrznej budowie bardziej przypominającej ciecz. Bardziej niż dla ciała stałego chaotycznie ułożone są cząsteczki. Krzem amorficzny oprócz wykorzystania w panelach fotowoltaicznych znajduje zastosowanie w ekranach LCD. Substancję fotowoltaiczną nanosi się na różnego rodzaju podłoża, tak jak szkło, plastik albo metal. I ogniwo charakteryzuje się mniejszą sprawnością niż ogniwa krystaliczne, jest to około 7%. Z tego też powodu nie spełniło pokładanych w nim nadziei na szybki podbój rynku i zastąpienie ogniw pierwszej generacji. Zwyczajnie te starsze generacyjnie rozwiązania nadal są rozwijane i zwiększają się również ich sprawności. Dlatego krzem amorficzny częściej wykorzystuje się w tranzystorach cienkowarstwowych TFT i wyświetlaczach ciekłokrystalicznych LCD. Trzecia generacja ogniw fotowoltaicznych. Znajdziemy tutaj również nowatorskie technologie, będące przeważnie w fazie badań i testów laboratoryjnych. Odróżnia je od innych generacji to, że zasada ich działania nie jest oparta na złączu półprzewodnikowym PN. Na aktualnym poziomie zaawansowania prac część z nich ma albo dość niską sprawność, albo krótką żywotność. Jednak potencjał rozwojowy jest duży. Badacze i naukowcy zakładają, że to w tej generacji pojawi lub pojawią się rozwiązanie, które przebije szklany sufit sprawności ogniw, czyli limit Shockleya-Quaisera, wynoszący 31-41% dla pojedynczego pasma zabronionego, inaczej przerwy energetycznej. Znajdziemy w tej grupie m.in. ogniwa barwnikowe, inaczej ogniwo Grecela lub słonecznie uczulane barwnikiem, ogniwa perowskitowe, organiczne ogniwa słoneczne, ogniwa z siarczanu miedziowo-cynkowego oraz ogniwo z kropkami kwantowymi. Przejdźmy więc do omówienia szczegółów. Ogniwa barwnikowe należą do ogniw cienkowarstwowych. Zgodnie z nazwą, kluczową rolę odgrywa w nich barwnik. Już w latach 60. XX wieku zaobserwowano, że barwniki organiczne pod wpływem światła są zdolne do produkcji energii elektrycznej na elektrodach tlenokowych. Współcześnie ogniwo zbudowane jest z półprzewodnika utworzonego pomiędzy światłoczułą anodą a elektrolitem, czyli na układzie fotoelektrochemicznym. Ogniwa barwnikowe mają szereg zalet. Łatwość wykonania, struktura półprzezroczysta i półelastyczna rozszerza zakres możliwości zastosowań oraz charakteryzują się stosunkowo niskim kosztem wytworzenia. W praktyce na przeszkodzie stanęły drogie w pozyskaniu platyna i rutyn oraz płynny elektrolit, ograniczając zastosowanie w różnych warunkach pogodowych. Jeśli chodzi o sprawność, to jest ona niższa niż dla najlepszych rozwiązań cienkowarstwowych i wynosi około 15%. Nie jest to może rekordowa wartość, jednak stosunek ceny do wydajności jest na poziomie wystarczająco dobrym, żeby wprowadzić ogniwa barwnikowe do komercyjnego użytku. Problematyczna okazała się jednak niestabilność użytego nośnika i prace nad technologią zostały na pewien czas wstrzymane. Ogniwa perowskitowe. PSC. O perowskitach było swego czasu głośno nad Wisłą za sprawą naszej fizyczki Olgi Malinkiewicz, która opracowała tani sposób produkcji arkuszy perowskitowych. Dzięki jej odkryciu możliwe byłoby implementowanie albo drukowanie ogniw na dowolnej powierzchni. W 2021 roku Malinkiewicz stworzyła pierwszą na świecie wytwórnię ogniw perowskitowych. Ale czym tak naprawdę charakteryzuje się ta technologia? Warstwę światłoczułą ogniwa stanowi związek o strukturze minerału, przeważnie organiczno-nieorganiczny, materiał na bazie halogenku ołowiu lub cyny. Niebagatelnym plusem perowskitów jest prosta i niska cena produkcji. Na przestrzeni 10 lat sprawność ogniw perowskitowych wzrosła z niecałych 4% w 2009 roku do ponad 25% w roku 2020 dla rozwiązań z jednym złączem. Dla układów dwuzłączowych sprawność przekroczyła 29%. Kiedy dodamy do tego jeszcze niskie koszty wytworzenia, dostajemy niemal idealny przepis na doskonałą technologię fotowoltaiczną. W takim razie czemu nie jest to jeszcze rozwiązanie dominujące? Głównym winowajcą jest tutaj stabilność układu, która stanowi przedmiot naukowych badań. Organiczne ogniwa słoneczne, OSC. W ogniwie wykorzystano elektronikę organiczną. Z czym to jest? Otóż elektronika ta bada przewodnictwo polimerów organicznych albo cząstek organicznych stosowanych do absorpcji światła poprzez wykorzystanie efektu fotowoltaicznego. Zalety tej technologii to duża wydajność, niskie koszty produkcji, elastyczna struktura zapewniająca wiele możliwości implementacji oraz wysoki współczynnik absorpcji optycznej, to znaczy, że mała ilość materiału pochłania dużo światła. Z kolei wady na tle nieorganicznych ogniw to niska stabilność, słaba wydajność oraz niska wytrzymałość. Ogniwa z siarczaną miedziowo-cynkowego CZTS. Zainteresowanie tymi ogniwami pojawiło się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Właściwości elektroniczne oraz optyczne sprawiają, że ogniwa z siarczanu miedziowo-cynkowego oraz ich podtypy są bardzo podobne do wcześniej omawianych ogniw CIGS. Dzięki temu nadają się do rozwiązań cienkowarstwowych. Jednak w przeciwieństwie do swoich generacyjnych poprzedniczek CIGS oraz CDTE nie zawierają pierwiastków toksycznych ani innych nielicznie występujących na Ziemi. Minusem natomiast jest niższa sprawność na poziomie 11%. Ogniwa z kropkami kwantowymi, QDSC. W tym przypadku materiałem fotowoltaicznym jest tytułowa kropka kwantowa. Zastępuje ona inne materiały, takie jak krzem, selenek miedziowo-indowo-galowy albo telurek kadmu. Dzięki zmianie rozmiaru kropek możliwa jest praktycznie dowolna regulacja ich przerwy energetycznej. Wymóg materiału ogniwa definiuje nam pasmo przenoszenia, jednak w przypadku kropek kwantowych można tworzyć ogniwa wielozłączowe, w których zastosuje się kropki o różnych rozmiarach, co zdecydowanie poprawia wydajność ogniwa, umożliwiając mu pracę w szerokim zakresie widma promieniowania słonecznego. Aktualnie sprawność tego typu rozwiązań wynosi ponad 18%, jednak potencjał rozwojowy jest bardzo duży. Perspektywy rozwojowe ogniw fotowoltaicznych. Technologie fotowoltaiczne to szybko rozwijająca się dziedzina nauki. Jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu dzisiejsze odkrycia byłyby nie do pomyślenia. Tak samo będzie w niedalekiej przyszłości. Idealne ogniwo fotowoltaiczne powinno charakteryzować się wysoką sprawnością, odpornością na warunki zewnętrzne i stabilnością, niską ceną oraz minimalnym, a najlepiej zerowym wpływem na środowisko naturalne. Już teraz jestem pod wrażeniem parametrów wielu z prezentowanych powyżej i nie tylko rozwiązań. Wierzę również w to, że dalsze badania przybliżą nas do znalezienia tego ideału. Jestem również ciekawa Twojego zdania na ten temat. Które z prezentowanych rozwiązań zainteresowały Cię najbardziej i w którym widzisz największy potencjał? Daj znać w komentarzu na blogu. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego materiału i już teraz zachęcam Cię do zapoznania się z następnymi, a więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach.